W tym tygodniu Bóg mocno położył mi na sercu, abym dzisiaj mówił do zboru, abym dzisiaj mówił do was o przebaczeniu. Możemy powiedzieć, że to jest taki temat oczywisty, znany, ale ja powiem taką rzecz, że łatwiej jest o przebaczeniu mówić, łatwiej jest o przebaczeniu słuchać, niż praktykować. I myślę, że w trakcie naszego chrześcijańskiego życia mieliśmy dużo przemyśleń na ten temat. Spodziewam się, że niektórzy z nas wysłuchali już różnego nauczania na temat przebaczenia, ale chcę powiedzieć, że jest to sprawa, z którą musimy się mierzyć zawsze i stale. Mało tego, kiedy przeanalizujemy Pismo Święte uczciwie, To zauważymy, że większość Bożych mężów była poddana wielkiej próbie na przebaczenie. To daje mi prawo wyciągnąć taki wniosek, myślę, że ten wniosek wielu z was by potwierdziło, że w trakcie naszego osobistego życia każdy z nas będzie stawiany w sytuacjach, w których okaże się, czy potrafimy przebaczyć, czy nie. Nie da się tego uniknąć. Nigdzie Pismo Święte nam nie gwarantuje, że ktoś z nas będzie takim wybrańcem, że ktoś z nas będzie taką wyjątkową osobą, że nie stanie w miejscu, w którym będzie musiał podjąć ważną decyzję, czy przebaczy, czy odpuści, czy zatrzyma i zachowa to w swoim sercu. Tych okoliczności, tych sytuacji jest wiele w ciągu naszego życia. Kazanie swoje chcę oprzeć, ten główny tekst Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Cały ten fragment chcę przeczytać. A później w trakcie kazania będę się odnosił do różnych rzeczy, które zostały tutaj przez Pana Jezusa powiedziane. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 wersetu. Jeszcze raz, kolejny raz z uwagą przeczytajmy ten tekst. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca bratu swemu. Powtórzę werset 35. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Porozmawiajmy chwilę o istocie przebaczenia. Co to właściwie jest przebaczenie? Ja rozumiem, że przebaczenie jest duchowe. Że przebaczenie to jest coś, co dokonuje się w głębi wewnętrznego człowieka. Ma taki wymiar duchowy. Natomiast Pan Jezus, aby zilustrować to, co jest głębokie, duchowe, wewnętrzne, ukryte, posłużył się obrazem, który wszyscy dobrze potrafimy zrozumieć. Posłużył się ilustracją, która jest absolutnie czytelna. Bo to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To każdy jest w stanie sobie wyobrazić. Wyobraźmy, bo Pan Jezus powiedział, że odpuszczenie, przebaczenie to jest tak, jak darowanie komuś długu. I wszyscy wiemy, co to jest. Każdy z nas, albo może nie wszyscy, dzięki Bogu, może nie wszyscy, mamy jakiś dług, albo kiedyś coś komuś darowaliśmy, 10 zł na przykład, 20 zł, ktoś ci nie oddał i machnąłeś ręką. Zapomniałeś o tym. Rozumiemy? Pan Jezus posłużył się, aby zilustrować to, co jest głębokie, to, co jest wewnętrzne, co dokonuje się gdzieś tam w duchu człowieczym, w sercu człowieka, bardzo prostą ilustracją. Więc przebaczenie jest tak jak darowanie jakiegoś długu. A więc po pierwsze, ten dług, który musimy darować, może być dosłowny, może być fizyczny, nam wymierny, ale jest drugi aspekt. Dług emocjonalny. Poczucie wyrządzonej krzywdy. Poczucie bólu, który jest gdzieś wewnątrz człowieka. Rana, która jest spowodowana krzywdą nam wyrządzoną. I teraz przebaczenie obejmuje z jednej strony podarowanie tego, co zostało nam wyrządzone, a skutkiem tego jest to, że wewnętrzny ból, wewnętrzne zranienie, poczucie krzywdy zaczyna ustępować. Przychodzi do wnętrza uzdrowienie. A więc jest jakiś aspekt podarowania tego, co ktoś nam jest winny, co nam zawinił, a z drugiej strony wewnątrz człowieka w wyniku tego następuje uzdrowienie. I co się dzieje? Skutkiem jest to, że ten człowiek przestaje być naszym dłużnikiem. Już nie traktujemy go jako tego, który jest nam coś winien. Już nie patrzymy na niego jako na osobę, która jest nam coś winna i przez to wyrządziła nam krzywdę. A więc zanika to wewnętrzne zranienie, ten wewnętrzny ból. Pan Jezus, opisując tą sytuację tutaj, którą przedstawił, posłużył się dużymi kwotami. Ponieważ w pierwszym przypadku 100 tysięcy talentów, by chyba taka kwota tutaj padła, 10 tysięcy? 10 tysięcy talentów razy 34 kilogramy, to jest 340 ton złota lub srebra, w zależności jak się to liczyło. Ktoś to szybciutko przeliczył na srebro, 4 miliardy dolarów. W ogóle niewyobrażalna kwota. Popatrzcie, Pan Jezus tutaj nie posłużył się małymi kwotami. A w drugim przypadku, kiedy jest użyte słowo 100 denarów, jeden denar to był jeden dzień pracy, więc 100 denarów to jest pensja 3-miesięczna. załóżmy około 6 tysięcy złotych. Czy to mało? To też nie jest mało. Czy tak łatwo byłoby nam komuś podarować dług w wysokości 6 tysięcy złotych? Oczywiście proporcje tutaj są nieporównywalne, ale to też są duże kwoty. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że Pan Jezus mówiąc, posługując się takimi kwotami, chciał pokazać, że przebaczenie wcale nie jest proste. Wcale nie jest łatwe. Pan Jezus nie o tym mówi w tej przypowieści, że przebaczenie jest czymś prostym, czymś łatwym. Ono nie jest proste i nie jest łatwe. Natomiast Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na to, że ono jest po prostu koniecznością. Ono jest niezbędne, wręcz niezbędne. Nie, że wręcz niezbędne, po prostu niezbędne. I teraz tak, czy przebaczenie jest łatwe? Już odpowiadam na to pytanie w moim kazaniu, że ono nie jest łatwe. I po pierwsze, kiedy w ogóle jest możliwe? Generalnie raczej człowiek ma tendencję do tego, żeby chować urazę i szykować zemstę. Wiele okrutnych zbrodni na tym świecie zostało popełnionych z powodu nieprzebaczenia, chowanej urazy i radości odwetu, radości zemsty. Mało tego, w Piśmie Świętym jest opisanych kilka przynajmniej znaczących sytuacji, kiedy brak przebaczenia doprowadził do strasznej zbrodni. Chociażby król Dawid, wspomniany w zeszłą niedzielę przeze mnie, musiał przeżywać tragedię we własnym domu, gdy jego syn mordował innego syna z powodu braku przebaczenia. Co jest podstawą, żebyśmy jako ludzie byli w stanie w ogóle przebaczać innym? Bo to nie jest coś naturalnego, to nie jest coś, co jest naszą stałą cechą, co nam przychodzi z łatwością. Ta przypowieść nam to wyjaśnia. Król, który darował 10 tysięcy talentów, w tej przypowieści Jezusa ilustruje miłosierdzie, dobroć i łaskę Bożą. Kolejność jest tutaj jasna. Najpierw przebaczenie 10 tysięcy talentów. A więc niewyobrażalny dług, który daruje król. Rozumie tak, że fundamentem przebaczania innym jest otrzymanie przebaczenia. Jak można komuś podarować 6 tysięcy złotych, jeżeli nikt nam nic nie darował? Człowiek w ogóle nie wie, czym jest wtedy darowanie długu, czym jest przebaczenie. Nie ma zrozumienia tego. Fundamentem przebaczania innym jest to, że nam został dług darowany, że my sami doświadczyliśmy tego, co to znaczy, że nam ktoś anulował ogromne nasze zadłużenie. I kiedy spostrzegamy tego króla, który tak niewyobrażalny dług darował, to możemy tylko odnieść to do Księgi Izajasza, 55 rozdział. 55 rozdział Księgi Izajasza, gdzie taka ważna myśl jest powiedziana o naszym Bogu. 55, werset 7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Zobaczmy tego człowieka z przypowieści Pana Jezusa, kiedy nie był w stanie oddać 10 tysięcy talentów i kiedy upadł na kolana i prosił, okaż mi cierpliwość, to co się stało? Ten król powiedział, daruję Ci dług. Jest hojny w przebaczeniu, jest hojny w odpuszczaniu. Wniosek jest taki, dalszy wniosek jest taki, że nasze winy i nasze grzechy powodują, że jesteśmy w niebie zadłużeni. Nasze grzechy i nasze winy, nasze upadki powodują, że nasze konto w niebie jest obciążone, zadłużone. Mało tego, okazuje się, że ten dług jest tak wielki, tak duży, że jest niemożliwy do spłacenia. Nie ma żadnej możliwości, abyśmy go spłacili. Po prostu czeka nas więzienie. Niespłacony dług spowoduje, że kiedyś znajdziemy się w więzieniu. Takie jest prawo. Dłużnik trafia do więzienia. Dług jest niewyobrażalny. Więzienie jest niewyobrażalne. I tutaj z pomocą przychodzi nam sam Bóg. Przychodzi nam sam Bóg. I może nie zwróciliście kiedyś, a może zwróciliście uwagę na Kolosan 2:13-14. Tam jest jedna myśl, która nawiązuje do dług. Kolosan 2:13-14. Kiedy jest mowa o Panu Jezusie, kiedy jest mowa o Jego śmierci, czytamy takie zdanie. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny. Popatrzcie, tu jest w kontekście przebaczenia, jest mowa o darowaniu długu. Żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, co powodują grzechy przed Bożym tronem. Powodują, że jesteśmy zadłużeni u Boga, obciążeni winą i podlegamy karze. Jeżeli zachowamy się tak, jak zachował się ten pierwszy człowiek, że upadł, to król mu wszystko darował. I kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, żeby nie aż tak to wszystko opowiadać, Pan Jezus umarł na krzyżu, to jedno ze znaczeń Jego śmierci to jest to, że spłacił nasz dług. Czyli mówiąc inaczej, Bóg spłaca nasze długi i chce tylko, żebyśmy żałowali. Chce tylko, żebyśmy Go prosili o przebaczenie. Że chce, żebyśmy upadli przed Nim na kolana i powiedzieli: Boże, przebacz mi, daruj mi mój dług. Dopóki mamy taką postawę, ja sobie to sam spłacę. Dopóki mamy postawę taką, w jakiś sposób wyciułam te pieniądze. W jakiś sposób zasłużę sobie, oddam Ci wszystko. Dopóki próbujemy to zrobić, dopóki próbujemy sami spłacić nasz dług w niebie, to okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Bóg nas prowadzi do miejsca pokuty. Bóg nas, uświadamiając nam, jak potężne jest nasze zadłużenie, jak potężna jest nasza wina, przez to prowadzi nas do tego, żebyśmy upadli przed Bogiem i poprosili Go o przebaczenie. Kiedy Go prosimy o przebaczenie, działa w nas to, co mówi prorok Izajasz. Przyjdź do Boga, niech bezbożny porzuci swoje drogi. Niech się nawróci do swojego Boga, gdyż jest jaki? Hojny w odpuszczeniu. I to jest pierwszy etap. I tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć. Tego trzeba doświadczyć. Ja to przeżyłem w taki sposób, że kiedy siedziałem w ławce w kaplicy Betlejem i ktoś się modlił razem ze mną o moje nawrócenie i czułem się taki przybity, przygnieciony się czułem. Aż byłem zgarbiony. I nawet nie wiedziałem, jak się modlić, wołałem tylko: Boże, przebacz mi. To nagle w tej modlitwie poczułem, że ktoś zdjął ciężar z mojego życia. Ja wstałem i się uśmiechnąłem. A byłem człowiekiem, który się prawie w ogóle nie uśmiechał. Byłem smutnym człowiekiem. To była pierwsza moja reakcja, kiedy podniosłem się z modlitwy, wstanąłem, to się uśmiechnąłem. Poczułem, że zdjęty został jakiś potworny ciężar, który był nade mną, jakaś ciemność, jakaś zasłona, która była nade mną i nie pozwalała mi normalnie oddychać, normalnie żyć. Bóg darował mi 10 tysięcy talentów. Bóg darował mi niewyobrażalny dług. No i co dalej? Jak powiedziałem, a może jeszcze zrobię taką ilustrację dla was, którzy macie zadłużenie w banku. Myślę, że na sali jest kilka takich osób. Jak byście zareagowali, gdybyście otrzymali pismo z banku? Gdybyście otrzymali pismo z banku, że bank w swoim miłosierdziu i łaskawości postanowił darować ci cały dług. Twoje konto jest zero. Saldo księgowe zero i środki dostępne też zero. Widzę, że już niektórzy z was się na samą myśl uśmiechają. No bo w życiu takie rzeczy się nie zdarzają, tak? No chyba raczej nie, no nie będziemy tego tutaj ciągnąć. Ale powiem tak, gdybyśmy takie pismo otrzymali, to pojawiłyby się u nas, powinny się, jeżeli jesteśmy zdrowi, ja zakładam, że jesteśmy zdrowi, takie reakcje. Po pierwsza, radość, tak? Po drugie, wdzięczność. I myślę, że niektórzy z nas by pomyśleli tak, w takim razie, jeżeli bank darował mi te moje 200 tysięcy, to ja daruję wszystkim, którzy mi są winni. Ktoś mi jest winny, tam 50 zł, 100 zł, zapominam o tym. No bo pomyślcie sobie inną sytuację. Na przykład ktoś mówi tak, Bóg mi położył na sercu i chce ci kupić, podarować luksusowy samochód. To wtedy co byś pomyślał, co zrobisz ze swoim? No chyba nie sprzedałbyś, no to jeszcze sprzedam, spieniężę i będę miał, no może ktoś by tak pomyślał, ale słuchajcie, normalną reakcją jest taka, że co ja wezmę i mój dam, to dam komuś, kto nie ma. Normalne, w ogóle by mnie to nic nie kosztowało, oddać go. Jeżeli ktoś mi daruje tyle, to co to jest dla mnie oddać mój? To jest normalne. I tak to działa w Królestwie Bożym. Tak to działa dokładnie w Królestwie Bożym. Jeśli nam Bóg darował 10 tysięcy talentów, to powiedzcie mi, czy wielką sztuką jest podarować komuś 100 denarów? Mówicie nie. A okazuje się, że jest wielką sztuką, bo ten człowiek nie podarował. Popatrzcie. Nie jest dziwna ta przypowieść? Pomyślcie, czy ta przypowieść nie jest dziwna. Król mu darował 10 tysięcy talentów, a ten spotkał dłużnika, który był mu winien 100 denarów, złapał go i co? I dusił go, o biedaka by udusił. Wtrącił go do więzienia, jest powiedziane. Wtrącił go do więzienia. To jeszcze tylko podkreśla, jak trudne jest przebaczenie. Bracia i siostry, musimy zmierzać do tego, po pierwsze, że musimy ciągle żyć w świadomości, jak wiele nam zostało darowane. Jeśli to nam umknie, jeśli w naszym umyśle to nam gdzieś odejdzie na bok, to każde sytuacja, w której będziemy musieli przebaczyć, stanie się dla nas potężnym problemem. Te 100 denarów urosną do rangi tak wielkiej sprawy, że będziemy mieli problem, żeby to odpuścić komuś, podarować te 100 denarów. Ta przypowieść jest po to, żeby nam uświadamiać, jak wiele nam darowano. Ta przypowieść jest po to, żeby nam pokazać, jak wiele Bóg nam darował, jak wiele nam odpuścił. I teraz, mówiąc o przebaczeniu, o darowaniu, możemy sobie zadać takie pytanie, czy to jest kwestia decyzji? Jeśli przeanalizujemy tą przypowieść dokładnie, to tam pojawiają się różne aspekty. Po pierwsze, na pewno w to musi być zaangażowany co? Umysł człowieka, bo człowiek musi zrozumieć, że darowano mu 10 tysięcy talentów i musi zrozumieć, że ten dług, który ktoś mu jest winny, to jest tylko 100 denarów. Jest zaangażowana w to wola, z pewnością, a wola to decyzja, bo Pan mówi, powinieneś mu przebaczyć, dlaczego tego nie zrobiłeś, więc wola człowieka jest w to zaangażowana, ale ostatnia wypowiedź Jezusa podsumowująca, tą, którą czytałem, 18 rozdział, werset 35, taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści, co to jest użyte za słowo? Serca swego bratu swemu. Serca. Jeśli wszystko sprowadzimy do decyzji i zamkniemy to w sferze tylko decyzji, to moim zdaniem nie sięgnie to głębi. Ja tak uważam i też odważę się to powiedzieć tutaj, że nawrócenie człowieka to jest więcej niż decyzja. Decyzja jest pierwszym krokiem. Nawrócenie człowieka za decyzją pociąga coś dalej. Musi się dokonać jakieś dzieło wewnątrz człowieka. W duchu człowieczym, w sercu człowieczym. Decyzja o przebaczeniu jest pierwszym krokiem, ale na tym się nie może zamknąć. Decyzja o przebaczeniu pociąga za sobą to, że to przebaczenie musi wniknąć gdzie? Do wnętrza, do serca człowieka. Decyzja to kwestia woli, a serce to jest kwestia wewnętrznego człowieka, ducha człowieczego, najgłębszej istoty tego, kim jesteśmy. To opisuje serce w Biblii. W przeciwnym razie będzie tak, że mój umysł będzie mówił mi, że mam przebaczyć, że przebaczam, a moje serce będzie i wnętrze skrzywdzone, zranione, z poczuciem bólu. Będzie jakiś dualizm w nas, coś się rozjedzie w nas. Sama decyzja nie zaspokoi tego wszystkiego, co powinno być zaspokojone. Zaczyna się od decyzji. Zaczyna się tak naprawdę od zrozumienia, ile nam Bóg darował. Dwa, podejmujemy decyzję, że chcemy przebaczyć, że chcę przebaczyć, że jest to zgodne z Bożą wolą i z Bożym planem. Chcę przebaczyć. Ale trzecim etapem jest to, że to wchodzi do serca człowieka. Że Duch Święty przynosi to głębiej do naszego wnętrza. To spływa gdzieś tam do nas i następuje zdjęcie poczucia bólu, uzdrowienie. Krzywda zostaje zrekompensowana przez Ducha Świętego, który w nas zaczyna pracować. Wtedy możemy mówić, że ktoś odpuścił serca bratu swemu. Na chwilę niby zmienię temat, ale to będzie wszystko w temacie. A jak myślicie, czy nauczanie o przebaczeniu to jest tylko zagadnienie Nowego Testamentu? Czy prawo Boże, prawo mojżeszowe pokazywało nam, czy mówiło nam coś na ten temat? Czy nauczanie Pana Jezusa jest całkowicie nowe w stosunku do tego, co mówiło prawo, czy istnieje jakieś połączenie między jednym a drugim? Oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to oko. To wam przyszło do głowy? Niektórzy. Co nam przychodzi do głowy? Oko za oko, ząb za ząb. A czy wiecie, ile razy to w prawie jest powiedziane? 3 razy. Ja przeczytam z jednego miejsca. Trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział. 24 rozdział znajdziemy. 19, 21. może od 19. 24 rozdział 19 wersetu. Jeżeli ktoś okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie. Oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Więc o czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że kara musi być sprawiedliwa. Kara za uczyniony czyn musi być proporcjonalna do krzywdy wyrządzonej przez ten czyn. Tak? Więc my dzisiaj mamy poczucie niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o prawo, bo na przykład za zabójstwo ktoś otrzymuje 12 lat więzienia. To mamy poczucie niesprawiedliwości. Jakaś jest tutaj poczucie jakiejś niesprawiedliwości. Boże prawo nie dopuszczało takiego rodzaju niesprawiedliwości. Więc wszystkie te przypadki, kiedy jest powiedziane oko za oko, ząb za ząb, oparzelizna za oparzeliznę, a to ciężko wymówić, ale wiecie, o co chodzi, złamanie za złamanie, mówiło o tym, że kara musi być absolutnie adekwatna i proporcjonalna do czynu. Tak jest Boże prawo. Ale teraz powiedzcie, czy sama kara jest wystarczająca, aby osoba poszkodowana była usatysfakcjonowana? Zilustruję to przykładem. Oto ktoś spowodował wypadek w stanie nietrzeźwym. Spowodował to, że czyjeś dziecko do końca życia będzie na wózku. Tak? Będzie niesprawne. I otrzymuje za to, no wydajmy wyrok, ile byście za to dali? 20? Dajmy dożywocie. Tak? Nie, 25 lat. Tak? Dobrze. No, 20, bo widzę, że jakieś głosy łagodności się pojawiają. Kamieniołom, tak? Rysiek jako prawnik kamieniołom. Tak? Powiedzmy. I teraz, ale pomyślmy. Ale do czego zmierzam? Bo chcę, to jest ważne. I teraz tak. Ja jako ojciec. Dziecko moje jest w takim stanie po wypadku, jakim jest. Sprawca dostał 20 lat. Czy to wystarczy? Pomyśl, czy ja z roku na rok, kiedy będę patrzył na moje dziecko, czy nie będę miał poczucia, że stało się coś złego, czy sama kara rekompensuje moją wewnętrzną stratę, mój wewnętrzny ból. Wolałbym, żeby ten człowiek był na wolności, wolałbym, żeby moje dziecko było zdrowe. Mi nawet nie wystarczy, żeby on zginął, bo co to da? Rozumiemy? To nie jest tak, że kara rekompensuje co? Twoją emocjonalną stratę i poczucie krzywdy. W jaki sposób daje ci poczucie, że państwo jest sprawiedliwe, że państwo czuwa nad tym. Ale to nie oznacza, wcale nie oznacza, że ty nie będziesz miał w sercu rany i bólu. Kara to jest jedno, a przebaczenie to jest drugie. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. To, co uczyło prawo, to prawo uczyło, że kara jest adekwatna do czynu. Więc czego uczyło prawo? 19 rozdział, 18 werset. Czego uczyło prawo? Ten werset trzeba znać. Znamy oko za oko. Znamy pół tego wersetu, ale nie znamy go całego. Macie go już otworzonego? Ten werset mówi tak. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To nie ma nic wspólnego z karą. Kara to jest instytucja, żeby wymierzyć karę, ale przebaczenie to jest druga sprawa. Przebaczenie jest kwestią tego, że nie będziesz się mścił i drugie, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu. Prawo zawężało przebaczenie do Izraela, w ramach wspólnoty Izraela. Nie dotyczyło wrogów, ale dotyczyło wspólnoty Izraela. Prawo mówiło, że macie miłować bliźniego swego jak siebie samego, macie nie chować urazy i macie nie mścić się samym za wyrządzoną krzywdę. I teraz, kiedy zrozumiemy nauczanie Pana Jezusa, to nauczanie Pana Jezusa na temat przebaczenia jest rozwinięciem tego przykazania. Jest rozwinięciem i pokazaniem pełni tego przykazania. Pan Jezus kwestię przebaczenia wyjaśnił dogłębnie i rozciągnął o wiele szerzej, niż to przedstawiało prawo mojżeszowe. Powiem jeszcze dogłębniej, Pan Jezus objawił pełnię prawa i pełnię przykazań. Pokazał, na czym polega ich istota, na czym polega ich głębia, jaki był pierwotny Boży zamiar i o co Bogu tak naprawdę chodziło. I Pan Jezus to przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego, w połączeniu z tym, że to jest, rozumie się, nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy, to jest połączone. Trudno jest mówić o miłości, kiedy człowiek jest gotów na zemstę, kiedy w sercu nosi urazę. To rozciągnięcie i później Pan Jezus dopiero o tym mówi w swoim nauczaniu, pokazuje, jak naprawdę działa przebaczenie. I Jezus, a przebaczenie, po pierwsze, pojawia nam się to gdzie? W modlitwie pańskiej. Odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i później mamy komentarz po modlitwie do tego. Dalej Pan Jezus mówił o tym, co ja powiedziałem, że każdy odpuści serca bratu swemu. Pan Jezus mówił o tym, żeby się nie mścić, ale że jeżeli ktoś ci uderzy w jeden policzek, żeby co? Nastawić mu drugi. Pan Jezus kwestię przebaczenia jak gdyby otwiera w zupełnie nowym świetle. Rozciąga ją bardzo szeroko, nie zawęża ją tylko do wspólnoty Izraela, ale mówi tak, że będziesz miłował nieprzyjaciół swoich i będziesz się modlił za tych, którzy cię krzywdzą, którzy ci zło wyrządzają. A więc kwestia przebaczenia w wydaniu Pana Jezusa została rozciągnięta zupełnie w nowy sposób. Wiecie, to, co jest takie ważne, kiedy patrzymy na Jezusa, to jest to, że On mówił i czynił. To jest bardzo ważne. W przypadku Pana Jezusa nigdzie nie znajdziemy rozdźwięku pomiędzy słowami i czynami. W naszym przypadku często jest tak, że słowa wyprzedzają czyny. Nie wiem, czy zauważyliście to już w swoim życiu. Pan Jezus, kiedy mówił o przebaczaniu, później sam został postawiony w miejscu, w którym musiał przebaczyć. I teraz w przypadku Jezusa było tak, że w wszystko to, co głosił, czego nauczał, w jakimś momencie zostało poddane próbie, czy on to wykonuje. Kiedy wisiał na krzyżu, to jego modlitwa była: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus całym sobą potwierdził, że przebaczenie jest możliwe. Nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach i w najbardziej dramatycznej sytuacji. A więc, bracia i siostry, najpierw przebaczenie musimy od Boga dostać, otrzymać. Bierzemy je. Cieszymy się. Dług nam darowano. Radość. Święto. Dziękczynienie. No i co się dzieje dalej z naszym życiem? No żyjemy. Żyjemy w takich trzech obszarach. Żyjemy w naszej rodzinie. Żyjemy w kościele, we wspólnocie. Żyjemy w tym świecie. Tak? I teraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, pojawią się sytuacje, w których ktoś wyrządzi nam krzywdę. Moglibyśmy pomyśleć tak, ta rodzina cielesna, ta rodzina fizyczna, to jest takie miejsce, gdzie ludzie powinni się prawie w ogóle nie krzywdzić. No bo przecież jesteśmy z tej samej krwi, z kości, że ludzie się nie powinni nie krzywdzić. Okazuje się, że ta fizyczna, cielesna rodzina jest obszarem, miejscem, gdzie następuje wiele krzywd i wiele zranień. Ja mogę to odnieść do mojego życia. Może zilustruję to w ten sposób. Wychowałem się w domu, gdzie od zawsze był alkohol. Od zawsze. Po pierwszy kieliszek sięgałem, jak byłem w stanie ręką sięgnąć na stół. A kiedy byłem nastolatkiem i dorastałem, to nosiłem w swoim sercu poczucie żalu, dlaczego ja nie mogę mieć tego, co mają moi koledzy. Bo mój tata pracował 240 godzin miesięcznie, nawet 300 godzin miesięcznie. Zdarzało się takie miesiące. Zarabiał dobre pieniądze. I rodzina z tego nie miała nic. Dokładnie nic. Tyle, ile mama przywiozła od swoich rodziców, to było... I dopiero kiedy nawróciłem się, kiedy Bóg przebaczył moje grzechy, spojrzałem na mojego ojca zupełnie innymi oczami. I wtedy gniew czy jakieś poczucie krzywdy przerodziło się we współczucie. Że nagle zobaczyłem nieszczęście zamiast złości i gniewu. I dopiero kilka lat po moim nawróceniu byłem w stanie powiedzieć do mojego taty: kocham cię. Po kilku latach. Ale oczywiście nie każdemu takie rzeczy się zdarzają, dzięki Bogu. Ale wiecie, zdarzają się rzeczy gorsze w rodzinie. Rzeczy gorsze się zdarzają w rodzinie. A na pewno problemy się pojawią, kiedy trzeba będzie majątek podzielić. Niezależnie jaki on jest, czy mały, czy duży. Każdy będzie miał poczucie, że jest skrzywdzony. Przecież przez to się rodziny porozpadały, poskłóciły na zawsze. Brat z bratem się nie odzywa, nie spotyka. Siostra z bratem noszą. A więc bracia i siostry, przyjaciele, rodzina fizyczna jest obszarem, gdzie bez przebaczenia przyjdzie, wyrośnie korzeń goryczy. wyrośnie korzeń goryczy. Bez przebaczenia w ramach domu, rodziny wyrośnie korzeń goryczy, który pokala wielu. Jak zdziwieni są młodzi ludzie, kiedy biorą ze sobą ślub, czy mają wziąć ze sobą ślub. I oni mówią, że się tak kochają, że się tego nie da opisać. I ja im wierzę. Wierzę, że tego nie mogą opisać, jak się kochają. I gdy im mówię, że będą się musieli nauczyć przebaczać, to robią oczy jak takie talerze do pizzy. Takie oczy robią. Myślą, że miłość wyklucza to, że będą się krzywdzić i ranić. Przecież, bracia i siostry, nikt z nas nie planuje, mam nadzieję, że kogoś świadomie skopie. Robimy to tylko z głupoty. Z nieświadomości. A czasami jest tak, że kołdra jest za krótka. Nie da się po prostu. Tu ciągniesz, tam odkrywasz. Jest wiele sytuacji, które powodują, że po prostu się nie da. Większość zranień, które powstaje w rodzinie, jest w ogóle nieświadoma. Pismo Święte nam mówi tak: ojcowie, nie rozgoryczajcie. I to rozgoryczać znaczy, nie powodujcie, żeby w sercu dziecka był korzeń goryczy, żeby tam był korzeń goryczy, bo on nie wyrastał. Bo gdy korzeń goryczy wyrośnie, to co zrobi? Pokala wielu w ramach rodziny. A w zborze to też rodzina. Tylko trochę krócej ze sobą przebywamy. Ale też rodzina. Wiecie, jeżeli chodzi o zbór, to Boże Słowo w jasny sposób i to w kilku miejscach. Ja tylko przeczytam Kolosan 3,13. Bo żeby to tylko odnieść. Kolosan 3,13 jest powiedziane tak. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I to jest mowa o relacjach w ramach wspólnoty ludzi odkupionych, w ramach Kościoła. To, że między nami powstają jakieś sytuacje trudne, jak powiedziałem, to nie jest wynik świadomego i celowego działania. Czasami jest to kompletnie nieświadome. A czasami trzeba podjąć jakąś reakcję i ktoś odbiera to jako krzywdę. Jako ranę, jako ból. Przebaczenie w Kościele jest jak najbardziej potrzebne i musi funkcjonować. A w tym świecie, ilu z was ma pretensje do swojego szefa w pracy? Nie macie pretensji o nic? To jak nie macie, to też nigdy tego nie mówcie. Macie poczucie krzywdy, że jesteście źle potraktowani. A na przykład, czy nie zdarzyło się, że ktoś zniszczył wasze mienie? W jaki sposób? Mi się zdarzyło. A czy nie zdarzyło się, że ktoś chciał dobrze, a zrobił źle? A ile ludzi cierpi z powodu błędów lekarzy? Nie, że tak chcieli, po prostu. No, nie chcę teraz tego oceniać. Cierpi. W życiu zdarzają się sytuacje, w których przebaczenie będzie wystawione na ciężką próbę. Bracia i siostry, to, że nam zostało darowane 10 tysięcy talentów, nie oznacza, że automatycznie podarujesz 100 denarów. Wcale to nie oznacza. Nawet podarowanie 100 denarów wymaga od nas czegoś.
To się nie dzieje tak od...
I jeszcze szybko trzy rzeczy. Jakie są skutki braku przebaczenia? To już w punktach wymienię. Po pierwsze, mur między nami a Bogiem. Dwa, mur między nami a tym człowiekiem. I po trzecie, korzeń goryczy w twoim sercu. Masz te trzy rzeczy gwarantowane. Z powodu braku przebaczenia jest mur między tobą a Bogiem, tobą a tym człowiekiem i korzeń goryczy w sercu. Dalej co będzie? Jeśli nie przyjdzie uzdrowienie, to będzie tylko gorzej. Jest to blokada Bożego życia w nas i Bożego błogosławieństwa w nas. Boże życie i Boże błogosławieństwo nie będzie przez nas przepływać. Brak przebaczenia może to skutecznie zamknąć, zakorkować przepływ Bożej łaski. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Ale to dobrze jest pamiętać, że nasz Bóg jest hojny, że nasz Bóg jest łaskawy, że nasz Bóg jest dobry. I kończąc, dwie rzeczy chcę zaproponować do modlitwy. Jeśli nigdy jeszcze nie przyjąłeś Bożego przebaczenia, te 10 tysięcy talentów masz zadłużenie w niebie, to proszę Cię dzisiaj, abyś poprosił Boga o przebaczenie Twoich grzechów. Poproś Boga o przebaczenie Twoich grzechów. Druga rzecz do modlitwy. Jeśli zmagasz się z bólem w Twoim sercu i Twój umysł jest rozdarty, bo wiesz, że powinieneś przebaczyć i podejmujesz taką decyzję, ale Twoje wnętrze nie podąża za tym, nie ma tego w Twoim wnętrzu, to chcę Ci powiedzieć, że jest to sprawa, którą ciągle musisz przed Bogiem stawiać i prosić, aby Duch Święty przyniósł Ci uzdrowienie do Twojego wnętrza, aby Cię uzdrowił, uleczył, abyś mógł wyrwać się z tego więzienia Twojej duszy, które będzie wpływać na wszystko w życiu i zamykać Bożą łaskę, Boże błogosławieństwo. W takiej ciszy stańmy przed Bogiem na chwilę. Chcemy stanąć przed Bogiem na chwilę. Halleluja. Chcemy porozmawiać z Bogiem. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja.